Kryptowaluty wieczorową porą to pionierski podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. O Bitcoinie na spokojnie. Zapraszam, Nikodem Zegzda. Pamiętajcie również, że wszystko, co powiem w tym odcinku, nie jest poradą inwestycyjną, ale jest to moje prywatne zdanie.
Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Kryptowaluty wieczorową porą. Dzisiaj łączę się z Mateuszem, który jest operatorem poola Cardano, Cardano Funds Stake Pool. Witam cię Mateuszu.
Witaj.
Cieszę się i dziękuję ci, że przyjąłeś zaproszenie do tego odcinka. Chciałem z tobą porozmawiać generalnie na temat projektu Cardano, na temat tego, co robisz, czyli jesteś operatorem poola. Krótko powiedzieć, co to tak naprawdę oznacza i może jeszcze coś ewentualnie dodać o sobie, co by mogło zainteresować naszych słuchaczy.
Tak, miło mi. Jestem operatorem właśnie z poola Cardano. Zawodowo zajmuję się programowaniem, jestem programistą, a to w tej chwili traktuję hobbystycznie, bo po prostu to nie jest coś, co w tej chwili, no nie wiem, przynosi jakieś tam pieniążki. Bardzo skromnie to wszystko wygląda w tej chwili, więc moim po prostu główną pracą jest programowanie. Jestem programistą Java, Scali, dłuższego czasu już za granicą mieszkam, więc tak to mniej więcej wygląda.
Super. A powiedz mi, co cię zainspirowało do tego, żeby zacząć właśnie być takim operatorem staking poola Cardano i z czym to się wiąże, powiedz?
Co mnie zainteresowało? No ja ten projekt już od dłuższego czasu, od 2017 roku. I po prostu pomyślałem, że jakoś bym chciał wspierać ten projekt. Nie myślę o tym za bardzo tak, że coś się tam, jakieś kokosy się uda na tym zrobić. Wiem, że są niektórzy, którzy się z tego już utrzymują. Mnie jest do tego bardzo daleko jeszcze, więc raczej tak po prostu, żeby wspierać ten projekt, żeby pomagać. No, żeby był bardziej zdecentralizowany po prostu.
O właśnie, tu dotykamy pierwszej rzeczy, bo operatorzy puli uczestniczą w decentralizacji, prawda?
Tak.
Generalnie to jest ich główna rola. I ja też może dopowiem od siebie tutaj dla naszych słuchaczy, którzy też do końca mogą nie wszyscy wiedzieć, na czym polega też stejkowanie. Stejkowanie to jest po prostu delegowanie swoich w tym momencie kryptowaluty Cardano do tego typu staking poola, po to, żeby otrzymywać dodatkowe odsetki po prostu. Właśnie to jest nagroda za ten udział w decentralizacji sieci. Dobrze mówię?
Tak, dobrze mówisz.
No właśnie, czyli ty tak naprawdę postanowiłeś się włączyć w projekt właśnie Cardano, stworzyć taki pool. Powiedz mi, czy to jest trudne? Jak to wygląda od strony technicznej?
Znaczy, moim skromnym zdaniem to jest bardzo proste, ale to wiadomo, każdy ma inną perspektywę. Ja w branży już z jakiegoś czasu siedzę. Jeżeli porównuję to na przykład do czasami kompleksowości różnych rozwiązań, które w pracy mamy, no to postawienie takiego pula jest raczej łatwe. Do tego trzeba mieć raczej podstawową wiedzę z systemów operacyjnych, na przykład najlepiej z Linuxa. Troszeczkę zabezpieczenia, żeby się tym wszystkim nie pogubić. O kryptografii podstawowe, takie rzeczy, co to jest publiczny klucz, co to jest prywatny klucz. Entuzjastów w Polsce na przykład jestem pewien, że bez nawet formalnego wykształcenia byłoby w stanie takiego pula postawić, znając Ubuntu albo jakąś inną dystrybucję Linuxa, trochę się bawiąc.
No dla mnie to brzmi trochę jak czarna magia, także faktycznie dla ciebie jako programisty, jako specjalisty pewno to jest proste. Podejrzewam, że kwestia też nauczenia się, jest to możliwe jak najbardziej. Powiedz mi, taki operator poola ma jakieś dodatkowe korzyści z tego, że właśnie uczestniczy w decentralizacji sieci Cardano, blockchaina?
Co znaczy dodatkowe korzyści? To znaczy,
no, czy nie wiem, czy jakieś dodatkowe, na przykład ma udziały w tych zyskach, które są wypracowywane. Jak to się odbywa? Jakbyś wytłumaczył po prostu od podstaw.
Tak, chętnie to wyjaśnię. Więc jeżeli dany pool wyprodukuje blok na daną, przynajmniej jeden blok na daną epokę. Epoka w Cardano to jest 5 dni. Wtedy protokół jest tak zaprogramowany przez programistów Cardano, że nagrody zwraca dla tych, którzy stake'ują tam. I no właśnie, i zaraz, bo no, się trochę. No. Ja jeszcze raz takie było pytanie, przypomnij mi.
Jak produkuje te bloki?
Jakie produkuje te bloki? No, bo to trzeba być po prostu serwer zainstalowanym oprogramowaniem. Konkretnie powinno się mieć minimalnie trzy serwery.
Minimalnie trzy serwery.
Czy mogą one być zwirtualizowane?
Zwirtualizowane.
Dwa serwery powinny być na tak zwane relaye i jeden serwer na producenta bloków. I w momencie, kiedy protokół uzna, że w tej danej epoce blok powinien zostać wyprodukowany przez tego danego stake poola w określonym czasie, wtedy, jeśli się dobrze wszystko skonfigurowało, to ten stake pool wyprodukuje wtedy ten blok. Nagrody zostaną wypłacone zarówno dla właściciela stake poola, jak i dla delegujących. Przy czym, tu jest ważna sprawa w tej chwili, jeżeli nikt nie deleguje, jeżeli właściciel również nic nie deleguje, to nie ma szans najmniejszych na wyprodukowanie bloku. Więc i również jak właściciel, bo jest taka możliwość, że właściciel nie posiada swoich własnych środków zabezpieczających tego stake poola i nie delegujących do tego stake poola. Nie mówię o ludziach, tylko o właścicielu w tej chwili. To on dostaje nagrody, co prawda, zaraz o nim więcej opowiem, ale sam jakby z tego, co sam deleguje, a de facto nie deleguje, w takim wypadku oczywiście z tego nie dostanie. Natomiast od tych delegujących, jeżeli jest ich dużo i blok zostanie wyprodukowany, wtedy minimalnie 340 Cardano ADA, jest waluta ADA się nazywa, jest wypłacanych na epokę. I jeżeli ustawi jakiś podatek większy niż 0% właściciel, to jeszcze dostaje dodatkowo, pobiera taki podatek, można było powiedzieć, za to, że ci delegujący sami nie muszą tego oprogramowania u siebie uruchamiać, tylko korzystają po prostu z tego poola. Oczywiście bardzo kontrowersyjne, bo 340 ADA jest wtedy również pobierane jakby z nagród tych ludzi, więc trzeba mieć całkiem sporo już właściwie oddelegowanych tych Cardano do siebie, tych ADA, żeby być, po pierwsze, żeby produkować bloki w miarę regularnie co epokę. Mogą być epoki bez bloków, o tym też mogę opowiedzieć troszkę, ale w miarę regularnie, żeby produkować. I żeby ta ilość tych środków była na tyle duża już w poolu, żeby ci delegujący chcieli zostać w tym poolu, aniżeli czuli się oszukani z racji tego, że, może nie oszukani, to złe słowo, ale z racji tego, że te podatki po prostu, się wyrażę, które muszą zapłacić, będą tak duże, że nie będą zadowoleni ze swoich nagród.
Rozumiem. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, Mateuszu. Na jakiej podstawie ten protokół, ten blockchain właśnie Cardano wybiera, który pool ma wyprodukować, który staking pool ma wyprodukować
blok? To jest bardzo dobre pytanie. Każdy właściciel stake ma taką generuje kilka plików siebie i jednym z tych plików jest tak zwany VRF, czyli WRF, mówiąc po polsku. To jest funkcja, jakby to najlepiej wytłumaczyć. To jest po prostu funkcja, która po prostu, jakby to powiedzieć, jest używana w protokole do tego, żeby później ustalić przy każdej epoce dla danego jednego ADA, jakie jest prawdopodobieństwo, który stake pool to produkuje. To jest troszeczkę skomplikowane. Idea polega na tym, że nikt nie może wiedzieć, oprócz właściciela stake poola i protokołu oczywiście, który stake pool wyprodukuje blok. A już mówię dlaczego. Gdyby inni ludzie dowiedzieli się, który stake pool wyprodukuje blok, w danym momencie, wtedy można było w bardzo prosty sposób zaatakować sieć Cardano. Przeprowadzić na przykład tak zwany atak DDoS, czyli denial of service. Po prostu zaspamować całkowicie stake poola, wygenerować ogromną ilość ruchu w tym danym momencie do stake poola. I wiedząc, który kolejny stake pool będzie zaraz za chwilę produkował blok, przekierować ruch tam. I tak moglibyśmy robić w nieskończoność i sieć byłaby całkowicie położona. Więc ta funkcja właśnie, która jest zapisana i powinna być strzeżona przez właściciela stake poola i nie znanego innemu, ona, protokół ją używa do tego, żeby wiedzieć po prostu, który stake pool, w której epoce, w którym czasie dokładnie wyprodukuje blok. Mam nadzieję, że to trochę rozjaśniło.
Tak, troszkę już jest jaśniejsze. A powiedz mi, ile bloków jest produkowanych w epoce?
To jest dobre pytanie. Szczerze mówiąc, nie znam na nie odpowiedzi.
Okej, okay, dobra. To nie jest kluczowe. Jeśli tak, z ciekawości.
Do danego stake poola natomiast to mogę odpowiedzieć, że to zależy po prostu od tego, ile Cardano, ile ADA jest oddelegowane. I mimo wszystko nie jest to deterministyczne, mówiąc matematycznie. To znaczy, że jeżeli na przykład oddelegowane jest przykładowo 1 000 000 ADA, tak, to statystycznie powinien być około jeden blok na epokę dla takiego stake poola. Ale zdarzają się takie epoki, w których będzie zero bloków, a zdarzają się takie epoki, gdy będą dwa albo nawet trzy bloki. Więc to nie jest deterministyczne, to się zmienia. Przy czym protokół jest tak wymyślony, że jeżeli była jakaś epoka, w której było zero bloków, mało osób o tym wie tak naprawdę, a później jeden blok taki stake pool wyprodukował, wtedy zwraca większe troszeczkę nagrody, żeby po prostu uśrednić to, że w poprzedniej epoce nie było bloku. Więc dużo początkujących stake'ujących, jak widzi na przykład, że w danej epoce już, że nie ma żadnego bloku, to ucieka już z takiego stake poola do innego, jakiegoś większego. Nie wiedząc o tym, że te nagrody zostaną uśrednione. Tak naprawdę.
Aha, to ciekawe. Ja o tym nie wiedziałem. Powiem ci, że stake'uję już gdzieś mniej więcej pół roku, też od 2017 śledzę projekt. Zacząłem sobie stake'ować właśnie mniej więcej pół roku temu i widzę, nawet sobie teraz patrzę, że te nagrody faktycznie są różne w różnym czasie, są większe, są mniejsze. I pamiętam, że zdarzały się takie epoki, że było zero. Ale jak sobie teraz patrzę na tą historię, to nie widzę żadnej z zerową epokę, czyli to jakby zostało zwrócone po jakimś czasie, tak? Czy to jest jakoś po prostu uśrednione?
Nie, 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 to nie jest dodane do kolejnej epoki. Po prostu prawdopodobnie stakowałeś w takim stake poolu, który miał tak ogromną ilość oddelegowanych Cardano, że statystycznie było to praktycznie niemożliwe, żeby ten stake pool nie wyprodukował żadnego bloku w danej epoce. To mają raczej małe stake poole, dopiero wchodzą na rynek taką przypadłość. Znaczy małe pule, znaczy nowe. Niekoniecznie nowe, chodzi o to, że te, które mają mało oddelegowanego kardanu. Większe pule nie mają takiego problemu, żeby było zero na epokę. Nie istnieje coś takiego.
Mhm, rozumiem. No to ciekawe, bo jak sobie stake'owałem właśnie w Cardanians, później Cardanians IO numer 2, teraz Cardanians numer 3. Więc być może z tego to wynikało. A powiedz mi, bo kojarzę też takie coś, że jakby pule w którymś momencie mogą być jakby, nie wiem jakiego słowa użyć, ale jakby przeładowane, czy zaleca się po prostu przeniesienie do innego pula, jeżeli to się nasycenie nazywa, czy jakoś tak. Czy ty coś wiesz
tak, na temat,
o co to chodzi?
Właściciele, znaczy właściciele, ci, którzy wymyślili ten protokół, firma IOHK i tam naukowcy, oni po prostu wpadli na taki pomysł, żeby, żeby wprowadzić górną ilość jakby kardanu, do którego dodanego stake pula można oddelegować. Chodzi o to, że wspierać tą decentralizację. Z tego, co się orientuję na aktualnym poziomie, jest to 64 miliony Cardano. Czyli przy obecnym kursie Cardano około 64 milionów euro. W złotówkach to byłoby razy 4, tak? Czyli no, dużo, całkiem sporo. I teraz niestety, jakby to powiedzieć, nie do końca się to sprawdza, to rozwiązanie, dlatego że właściciele stake pooli otwierają kolejne stake poole pod nową nazwą. Dokładnie to, co powiedziałeś przed chwilą. Cardanians 1, 2 i 3, prawda? I wtedy, jeżeli dany pool, ten pierwszy się przepełni, to oni proszą jakby stake'ujących, żeby przeszli do drugiego pula. I tak w kółko, i tak w kółko. Więc na obecnym momencie nie jest to dokładnie to, co twórcy by chcieli. Właśnie w tej sprawie napisałem list konkretnie do profesora, który stworzył, znaczy jednego z profesorów, który stworzył ten protokół, czy nie można byłoby jakoś tego problemu rozwiązać. Jeden z pomysłów, które oni na to mają, może po części rozwiązać ten problem, ale nie wiem, czy jest to rozwiązanie idealne. A mianowicie każdy ze stake pooli powinien do zabezpieczenia sieci wprowadzić tak zwanego pledge'a, czyli nie wiem, jak po polsku to przetłumaczyć, nazwijmy to zabezpieczenie, ponieważ brakuje mi lepszej nazwy na to słowo. I im wyższe jest to zabezpieczenie, tym generalnie protokół bardziej większe nagrody powinien wypłacać. No, tutaj oczywiście, jak to się mówi, ma dwa końce, ponieważ może rozwiązać to wtedy ten problem, dlatego że ci właściciele tych stake pooli, oni też nie mają nieskończoną ilość pieniędzy, więc założą jednego stake poola, może drugiego im się uda. Im wyższa będzie ta kwota, którą będzie trzeba włożyć jako zabezpieczenie dla tego stake poola, tym trudniej im będzie kolejne otwierać. Ja bym to troszeczkę mógł porównać do spółek akcyjnych na przykład, gdzie jest ten kapitał wpłat, jak to się mówi, wpłacony, tak? Kapitał zakładowy.
Zakładowy mówisz, czy
akcyjnej. I każdy na przykład wtedy może zobaczyć, prawda, ile ktoś tego kapitału ma. Jest to publiczna informacja, którą w sądach można. I tutaj nie jest to idealna analogia, ale jest to najbliższa, jaka mi do głowy przychodzi, ponieważ kapitał zakładowy, czy tam kapitał akcyjny, służy to też do. Przecież główny cel to jest do zabezpieczenia, prawda? I tutaj w przypadku stake pooli jest podobnie, przy czym zabezpiecza się protokół. Więc to jest jeden z pomysłów, Jest zmiana w tej chwili do Cardano. Jest taki program, który się nazywa Cardano Improvement Proposal, CIP. I CIP numer 7, CIP po prostu mówią po polsku, CIP numer 7 ma bardzo fajną funkcję, zresztą kontrybuowaną przez jednego z aktywnych członków i również operatora, stake pool operatora w sieci Cardano, Shona, o ile dobrze pamiętam, ale nie pamiętam dokładnie jego imienia i nazwiska. Niesamowity gość tak w ogóle. I ta funkcja wtedy by doprowadziła do tego, że albo jeśli chcesz otwierać wiele stake pooli, możesz, ale wtedy musiałbyś być naprawdę, naprawdę bardzo bogaty, żeby sobie na to pozwolić, bo większość już po jednym, dwóch nie byłaby w stanie mieć po prostu takiego zabezpieczenia dla tego stake poola, żeby innym delegującym się opłacało. Czyli w ten sposób można wyeliminować troszeczkę tą centralizację, natomiast doprowadziłoby to do innej centralizacji, jak się pewnie domyślasz, słuchacze, a mianowicie no już wtedy tylko ci najbogatsi byliby w stanie sobie pozwolić na to, żeby mieć tego stake poola. Więc założyciel Cardano, Charles Hoskinson, on od początku bardzo się bał prowadzić, to się nazywa Parliament A0, A0. I ten parametr jest w tej chwili stosunkowo niski. Nie chciał on, żeby ten parametr był wysoki, ponieważ wierzy bardzo w egalitaryzm. To znaczy, że każda osoba powinna mieć możliwość, jeżeli sama nie ma pieniędzy, w porządku, to i tak może założyć stake poola i po prostu czy założyć podcasta, czy zrobić, czy po prostu jakoś wspierać sieć Cardano w taki sposób, żeby przyciągnąć tych delegujących do siebie, prawda? I tak wtedy stake pool według sieci Cardano byłby bardzo rentowny, mimo tego, żeby nie było wkładu własnego, prawda? Więc to chodzi po prostu o taki egalitaryzm, jakby sieć Cardano chce być siecią egalitarną, więc na razie nie ma tego, ten parametr jest stosunkowo niski. Natomiast moim skromnym zdaniem znacznie lepiej, właśnie o tym do tego profesora napisałem, byłoby stanie z takiego produktu, który IOHK, firma za Cardano, również napisała, zrobiła. Nawiasem mówiąc, można ściągnąć sobie na Androida, na iPhone'a, tą aplikację, o której zaraz powiem. Nazywa się Atala Prism. To jest zdecentralizowane ID po prostu, można było powiedzieć. To jest niesamowitego. To jest, proszę sobie wyobrazić taki scenariusz, że ja mam dowód osobisty, prawda? I czytam paszport. Ja po prostu jakoś skanuję lub paszport i jak to zrobię, to w tym systemie Atala Prism wtedy wygeneruje mi się mój identyfikator, jakby można było powiedzieć. I dzięki temu będę mógł po prostu używać, znaczy mogę tego do sieci Cardano. Ta integracja z siecią Cardano jeszcze co prawda nie jest zrobiona, ale sam produkt już jest dostępny, można sobie ściągnąć. No i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wtedy można byłoby wprowadzić takie ograniczenie do sieci, że tylko jeden stake pool operator, fizyczna osoba, która ma dowód osobisty, która ma paszport, tak? Tylko ta osoba może mieć wtedy jednego stake poola. No, tutaj sceptycy by powiedzieli, no wiemy, jak to jest na Zosie, na Franka, na Tadzia też można byłoby założyć, bo można byłoby wtedy dowody osobiste ze wszystkich członków rodziny, jakby. Ale w pewnym momencie się to skończy. Ile tych dowodów osobistych możemy zgarnąć, prawda? A rekordziści, niektórzy mają po 10 czy 15 nawet takich stake pooli. No, w sieci Cardano próbuje się zachęcać delegujący do tego, żeby nie delegowali w tej chwili do takich stake pooli, które mają po prostu ogromną ilość tych klonów, że tak się wyrażę, 1, 2, 3, 4, 5, żeby wspierać tą decentralizację. Sam protokół nie ma moim zdaniem jeszcze takich idealnych zabezpieczeń, albo jak ma właśnie tak jak te zabezpieczenie, o którym wspomniałem, ten pledge, no to wtedy się to wiąże z tym, że ten system przestaje być egalitarny. Czyli tak jak wspomniałem, nowa osoba wchodząca ma zero kapitału, prawda? I ona chciałaby z tej pula założyć. Gdyby ten system z pledżem został wprowadzony, wysokim pledżem koniecznym, w ogóle nie ma szans na zaistnienie na rynku. Więc w tej chwili na delegujących się to troszeczkę przekłada. Wiemy, jak to jest z delegującymi. Tu jest potrzebna ogromna ilość edukacji, uświadamiania, żeby po prostu wspierali tą decentralizację.
No bardzo ciekawe jest to, co mówisz. Powiedz mi tak, właśnie poruszyłeś ten wątek tego Atala Prism, czyli tej identyfikacji, powiedzmy, czy generalnie identity.
Rozwiązanie do zdecentralizowanej identyfikacji, powiedziałbym.
Właśnie, czyli na przykład kwestia, prawda, dowodów, różnego rodzaju danych, informacji, czyli chodziłoby o to, żeby można było wchodzić w interakcje z różnymi organizacjami w sposób prywatny, bezpieczny, tak? I zdecentralizowany, tak? I to chyba też to, co właśnie jest przygotowywane teraz w Afryce, nie? Co mam w najbliższym czasie. Okej. Okay. Czyli powiedz mi jeszcze tak, jeśli chodzi o to prowadzenie tego pula, właśnie sobie wszedłem w tym momencie tutaj na ten twój CRFA, ty to sam
prowadzę
prowadzisz?
To prowadzi z kolegą z pracy. Co prawda już razem nie pracujemy, ale znałem go w pracy, może to dziwnie zabrzmiało. No i kolegujemy się tutaj po prostu jako partnerzy robimy to razem.
Świetnie, bo to podlinkujemy też te oczywiście wszystkie linki do ciebie. Ty też jesteś bardzo aktywny, jeśli chodzi o Twittera, szczególnie tutaj widzę Twittera anglojęzycznego i widzę, że tutaj całkiem sobie dobrze radzisz. Powiedz mi, jeśli chodzi właśnie tutaj o tę społeczność Cardano, czy ty jesteś w nią właśnie jakoś mocno zaangażowany, też taką międzynarodową?
No, ja z swojej strony to mógłbym powiedzieć, że może za mocno nawet. Bo to tam, wiadomo, człowiek pracuje, potem tego stake pula ma i jeszcze na to ten czas spędza. Ale to tak się troszeczkę śmieję, podśmiewam się sam z siebie tutaj. Tak, jestem zaangażowany, staram się odpowiadać na pytania, korygować niektóre rzeczy, które ludzie piszą, wprowadzają, często próbują na siłę wprowadzać w błąd, na przykład coś tam kłamią, oszukują na temat Cardano po to, żeby te swoje projekty na przykład chwalić, więc staram się takich troli tam czy też troszeczkę grzecznie im odpowiadać, no, na ile mogę, więc...
Więc
staram się być w tej społeczności Cardano, zmiany, bo zmiany są właściwie codziennie. Praktycznie nie ma dnia w Cardano, żeby coś się nie działo. Co jest zupełnie przeciwne do Bitcoina, gdzie oczywiście w Bitcoinie też się, bo jakby to powiedzieć, jakaś instytucja na przykład kupi Bitcoina, tam słyszeliśmy, że Tesla kupi, predykcje, co już wychodzą, spadnie, wzrośnie i tak dalej. Natomiast sam rozwój Bitcoina to jest skromniej. Nie mówię, że nic się nie dzieje. Są tak zwane rozwiązania drugiej warstwy, które teraz zaczynają się troszeczkę powodzeniem może nie tyle cieszyć, co zaczynają być reklamowane. Czy użytkownicy je przyjmą, czy nie, to już jest inna sprawa. Natomiast w Cardano po prostu praktycznie nie ma dnia, żeby były jakieś wiadomości, więc jest to bardzo, bardzo angażujący projekt, szczerze powiem, ale też dający bardzo dużo satysfakcji. Inaczej bym oczywiście tego nie robił.
Wiesz co, no powiem ci, że mam podobnie, też mnie to dość mocno angażuje, chociaż nie operuję stake poolem. A powiedz mi, ile wymaga właśnie pracy takie operowanie stake poolem? Bo wspomniałeś o tym,
to nie jest,
że to jest czasochłonne. Czasochłonne,
powiem szczerze. Na początku trzeba to oczywiście ustawić, trzeba poznać zasady działania tego protokołu, trzeba zrozumieć dokładnie, jakie oprogramowanie zainstalować, jakie skonfigurować, zabezpieczyć w odpowiedni sposób tego stake poola, a później po prostu należy wprowadzać uaktualnienia, jak te aktualnienia przychodzą. One są bardzo nieregularne, czasami jest raz na tydzień coś, raz na miesiąc, więc trzeba po prostu to obserwować i wprowadzać. Natomiast największą pracą w operowaniu stake poola, od razu wszystkim słuchaczom mówię, i najtrudniejszą, nie jest sprawa techniczna, tak jak się to wszystkim wydaje. Ja bym powiedział, że to potocznie mówiąc jest to bułka z masłem. Najtrudniejsze jest natomiast marketing i to, żeby dotrzeć po prostu do tych ludzi, żeby ci ludzie chcieli oddelegować właśnie do mnie, a nie do kogoś innego. Jest to oczywiście zrobione z premedytacją przez twórców protokołu, dlatego że idea jest taka, że właściciele wtedy tych stake pooli muszą w jakiś sposób wspierać, powiedzieć, że pracować dla tych delegujących. Oni są, jakby jest odwrotnie, to my pracujemy dla delegujących, a nie odwrotnie. Czyli po prostu na przykład jakąś stronę zrobić, podcasta jakiegoś zrobić, artykuły pisać, jak to niektórzy robią na blogach. No, jest oczywiście multum różnego rodzaju możliwości, w jaki sposób można wspomagać Cardano. Ja w tej chwili korzystam z Twittera, na Telegramie się troszeczkę udzielam, bo Cardano ma swoją grupę Cardano Polska na Telegramie. Zapraszam serdecznie słuchaczy tam. Z kolegą, znaczy z moim partnerem chodzą nam takie pomysły, żeby jeden taki projekt zrealizować, sfinansować. Paradoks jest taki, że sami nie będziemy go pisali, bo jesteśmy tak zapracowani, prawdopodobnie skorzystamy z usług jakiegoś programisty. Mamy już nawet kontakt do pewnej osoby. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Nie chcę teraz zapeszać za bardzo, ale jeżeli nam się to uda, to będzie można się tym pochwalić i wtedy delegujący mogą zobaczyć, aha, no to Cardano, prawda, coś robi dla tej społeczności. Bardzo mi się podoba ten produkt, który oni zasponsorowali, nie? Bo to jest, będzie produkt, który będzie bezpłatny dla użytkowników jak najbardziej. I wtedy oni robią dla sieci Cardano, no to ja oddeleguję wtedy te Cardano do tego stake poola, a nie do innego, który uważam, że na przykład nic nie robi albo robi za mało na przykład, nie? Czyli jest wprowadzona konkurencja między tymi właścicielami stake pooli. I Charles Hoskinson i w ogóle programiści i naukowcy z Cardano zrobili to z premedytacją po to, żeby po prostu ci właściciele stake pooli konkurowali i w ten sposób pracowali, jakby można powiedzieć, dla tego protokołu i wspierali go. Są protokoły konkurencyjne do Cardano, które nie mają czegoś takiego. Czyli jak ja oddelegowuję na przykład tak zwanego mojego, ten mój wkład, mojego stake'a, wtedy losowo na przykład jest wybierany dany stake pool. Na przykład w tej epoce jest ten stake pool, a w następnej epoce jest inny stake pool. No ale tu w ogóle nie ma mechanizmu konkurencji wprowadzonego. Jest bardzo łatwe to dla użytkowników, bo użytkownicy się nie muszą zastanawiać, a czy ja powinienem tego stake poola wybrać, czy tego stake poola wybrać. Natomiast jest to niedobre dla wzrostu sieci, ponieważ ci wtedy operatorzy wtedy w tych konkurencyjnych sieciach do Cardano nie mają nie mają żadnego, jakby to powiedzieć, nie mają zachęty żadnej do tego, żeby różnymi produktami, o których wspomniałem, blogami, podcastami i tak dalej, i tak dalej.
To jest ciekawe bardzo, co mówisz. A powiedz mi taką rzecz, okej, bo jakby to bym chciał jeszcze złapać. Rozumiem, że konkurują po to, ponieważ mają jakiś udział, który sobie sami określają, tak jak wspomniałeś na początku, mówiłeś o tak zwanym podatku, rozumiem, że chodzi o opłatę, czyli to jakby operator stake pula decyduje o tym, ile będzie miał z tych oddelegowanych prostu ADA do jego pula, tak? I w związku z tym
tak. Można tak rozumiem? Powiedzieć. Chcę mieć jak najwięcej ludzi, którzy do niego delegują, bo wtedy, gdy pobiera ten podatek, który może sobie sam ustawić, 1, 2, 3, 4, 5%, rekordziści pobierają więcej niż 5%, ale najczęściej jest to od 1 do 5%. Cardano Funds pobiera 1% w tej chwili. Tak nawiasem mówiąc, to im... Słucham?
1%, tak. Ten 1% z tych 5-6% rocznie, które się dostaje,
czy 1%
od tego, co zostało wypracowane?
Nie z tych 5-6, bo wtedy by oznaczało, że to nie jest 5, tylko 4%, aha, prawda? Dla
kogoś. To niedużo tak naprawdę. No właśnie, czyli przy milionie tak naprawdę, powiedzmy, monet, przy 5% rocznie załóżmy, tak? Licząc, to jest 50 tysięcy ADA
tak,
i z tego 1% pobiera sobie pół, tak?
Tak, ale to jest taka kosmetyka, tak. Więc...
No rozumiem, bo
to jest wydzielone przez... To jest tak, tylko i wyłącznie przez 12 nagród pobierane
przez 6 jakby, tak?
Danej osoby. I więc to jest skromna kwota, jeśli się na tym zastanowić, tak? 1% jest to bardzo niewiele, ale mówię, no to akurat tak. Cardano Funds pobiera 1%. 2-3% to jest właściwie taki standard. Są stake pule, które pobierają 5% i nie zejdą ani procenta niżej, ale mają też ku temu, powiem szczerze, dość dobre powody. Mimo tego, że Cardano Funds pobiera tylko 1%, to muszę również pochwalić tych, te stake pule, które się zapierają i pobierają 5%. Dlatego, że po prostu tak dużo ich zdaniem swojego czasu osobistego i tak dużo projektów tworzą dla Cardano różnego rodzaju i tyle pracy wkładają, że uważają, że ta praca ich jest na tyle cenna, że oni poniżej tych 5% nie zejdą. Po prostu się bardzo tutaj szanują w tej kwestii. Więc chwała im za to.
Tak, jak najbardziej. A powiedz mi, czy dla użytkownika takiego, który oddelegowuje właśnie swoje ADA, ma znaczenie do jakiego pula?
To jest bardzo dobre pytanie.
Czy to jest...
Dlatego, że to zależy, kto jest użytkownikiem. Jeżeli użytkownik jest zainteresowany tylko i wyłącznie realizacją swoich zysków, no to wtedy powinien skorzystać z stosownych narzędzi, a jest troszeczkę takich w sieci Cardano, stron www, na której można po prostu statystyki różnych stake pooli obejrzeć i zobaczyć, które stake poole jakby zwracają największy procent. No, ale ostrzegam tych, którzy chcą tak zrobić, bo to wcale nie oznacza, że to są te stake poole, które mają najwięcej właśnie oddelegowanego ADA. To są często takie stake poole, które są właśnie pomiędzy albo nawet na dole, bo protokół stara się właśnie wspierać tych malutkich, żeby nie wspierać tych tylko też takich, że tak się wyrażę, mniejszych operatorów stake poola. I nawet często jest tak, że właśnie tam polowanie na ten zwrot jest lepsze, aniżeli u tych najbogatszych. Ale to tak, więc to jest pierwsza kategoria ludzi. Człowiek, który jest nastawiony na maksymalizację zysku, nic więcej go nie interesuje. Natomiast jest kategoria ludzi delegujących, tak, którzy po prostu, jakby to powiedzieć, traktują Cardano troszeczkę jak taką wirtualną firmę, bo to tak troszeczkę można, szczerze mówiąc, do tego podejść, że my mamy jakieś udziały w wirtualnej firmie, tak? I jeżeli ja jako delegujący będę wspierał Cardano, ale również jeśli będę oddelegowywał do tego stake poola, który robi projekty, który robi podcasty, już wielokrotnie o tym mówiłem, o różnych metodach wspierania, robi aplikacje również decentralizowane, tak? No to wtedy wartość jakby tego tokena prawdopodobnie będzie rosła. Więc szczerze powiedziawszy, moja opinia jest taka, że kategoria tych pierwszych delegujących, czysto na zysk teraz, to jest niezbyt inteligentna kategoria ludzi. Chyba że rzeczywiście ktoś chce na miesiąc to porobić i wyjść z tego. Krótkofalowo patrzy na to. Dlatego, że długofalowo na to patrząc, to lepiej, jakby powiedzieć, samemu inwestować lub powiedzieć, że inni będą inwestowali, prawda? Czyli ja na przykład nie uważam, że powinno się wybierać te stake poole, które mają najniższe podatki. Wręcz przeciwnie, uważam, że powinno się wybierać te, które mają troszeczkę wyższe, mimo że do nich nie należę. Dlatego, że one wtedy wspierają tą sieć Cardano i ta wartość tego tokena prawdopodobnie długofalowo będzie rosła, tak? Mówię oczywiście o ADA.
Jakiego tokena mówisz teraz? O ADA, tak? Dobra, fajnie. Ale jak mówiłeś o tym tokenie, to sobie pomyślałem, że popatrz, że to jest w ogóle ciekawy pomysł, że przecież operator stake poola może mieć własny token na blockchainie Cardano, który może tam różne rzeczy robić, ale to jest osobny wątek. Notabene powiem ci, że jeszcze parę lat temu założyłem sobie swój token personalny na blockchainie Ethereum. Tak mi się przypomniało, że przecież że to mogłoby tak być, tylko trzeba mieć jeszcze oczywiście pomysł na ten token. Ale ci powiem, jak to u mnie było. Ja wybrałem właśnie sobie Cardanians właśnie dlatego, że oni wnosili wartość, nie? Czyli ja ich obserwowałem po prostu na Twitterze gdzieś tam, no głównie na Twitterze, czytałem ich artykuły i tak dalej i stwierdziłem, fajną robotę robią, no to nawet tam nie patrzyłem na opłaty, szczerze mówiąc, nie interesowało
mnie. Którego wybrałeś, to jest, ja bym powiedział, elita, jeśli chodzi o sieć Cardano. Bardzo dużo robią dla Cardano, niesamowite aplikacje programują. No, natomiast jest dużo z tych puli, których nie wymienię. Które pozostawiają bardzo dużo do życzenia, jeśli chodzi o pracę dla sieci Cardano. Bądź, przyznam się, tej ich pracy nie widzę. To znaczy, jeśli ona jest, chwała im za to, ale ja po prostu wtedy nie dostrzegam tej pracy.
Rozumiem. No ale dobrze, że są, no bo generalnie tak, dzięki temu się. Jest ta decyzja.
A odnośnie tego tokena, o którym powiedziałeś, który dany stake pool może sobie stworzyć, to jest ciekawy temat. My też myśleliśmy, czy by nie zrobić takiego tokena dla Cardano Fans, ale tutaj trzeba mieć po prostu bardzo dobrze przemyślaną, dlaczego miałoby mieć to jakąkolwiek wartość, nie? Bo zrobienie tokena to nie jest problem. To jest bardzo proste. W Cardano to jest bardzo proste, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast nadanie wartości temu tokenowi już jest dość trudne, bo to już by trzeba było wtedy tak, no to jakieś nasze przychody trzeba byłoby po prostu powodować, że na przykład jest ten token spalany, na przykład tak burning się na to mówi, tak? Czyli jest jakaś tam ilość tych tokenów i jeżeli ja je wtedy spalam, no to spalam je według przychodu na przykład danej sieci, danego stake poola, tak? No my dopiero zaczynamy w tej chwili, mamy dwa bloki dopiero wyprodukowane, więc to jest jeszcze troszeczkę wczesny etap na tym, żeby myśleć o tym, żeby już jakieś tokeny robić, ale inni operatorzy stake pooli zauważyłem, że robią tokeny, przy czym do tej pory nie wnikałem za bardzo, nie miałem czasu do tego, jaki mają model przemyślany biznesowy za tym. To znaczy, dlaczego te tokeny będą cenne wtedy dla tych ludzi, którzy delegują do tego stake poola.
No właśnie, to jest ciekawy temat. To myślę, że my moglibyśmy kiedyś na ten temat porozmawiać. Słuchaj, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, jak już mówimy o właśnie generalnie tokenach, no bo teraz właśnie w Cardano one weszły, te tokeny natywne. Pojawiły się już opcje tych NFT, czyli non-fungible tokens, i nawet dzisiaj widziałem dyskusję właśnie na grupie naszej polskiej Cardano o tych, że tak powiem,
tak, o
kosmicznych stworkach, nie pamiętam dokładnie nazwy.
Wiesz, ale to też muszę sprawdzić. Space.
Jak to się nazywa?
Coś takiego.
No właśnie. Wiesz co, i jestem ciekaw ciebie, bo na przykład ja patrzyłem na to, no nie, i ja mam na przykład taki problem, że ja nie, że nie kumam, o co chodzi z NFT, bo rozumiem, że chodzi o to, że po prostu jest to unikalne, cyfrowe, zabezpieczone i tak dalej, natomiast jakby nie, osobiście mam problem z tym, żeby dostrzec tego wartość, no nie? Jak ty podchodzisz do tego, jaka jest twoja perspektywa? Może mi jesteś
bardzo chętnie, mogę przedstawić NFT, swoją perspektywę tutaj na to. Od razu powiem na wstępie, że nie kupiłem tego tokena. Nie tego tokena, przepraszam, tylko tych Space Bats, które nawiasem mówiąc właśnie się skończyły jakieś parę godzin temu.
No ja też nie kupiłem, chociaż miałem kupować, ale stwierdzam, po co mi to, nie? I jakby szukam uzasadnienia,
o tym opowiem, jestem ciekaw tylko chciałem wprowadzenie zrobić, że ja akurat nie kupiłem tego. Znaczy jestem bardzo szczęśliwy, że platforma dla Cardano NFT, taka pierwsza, powstała. Bardzo fajny programista ją zrobił, śledzę go już jakiegoś czasu, ale to już tak nawiasem mówiąc. Natomiast dlaczego tego nie kupiłem? Z podobnych względów, dla których ty tego nie kupiłeś. To znaczy, jeśli chodzi o te konkretne tokeny, czy tam NFT, jak my to mówimy, raczej się powinno mówić, nie widzę w tym dużej wartości. To znaczy trochę mi to przypomina czasy podstawówki czy tam szkoły średniej, w której się jakieś tam naklejki, prawda, zbierało do tego. Na przykład jak były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej czy coś takiego, prawda? I wtedy ktoś tam miał jakiegoś piłkarza. Ej, ty masz tego piłkarza, ja mam innego piłkarza. Więc tak naprawdę ci piłkarze nie mają żadnej wartości, ale jednak dla nas miały jakąś wartość, prawda, taką emocjonalną, bo się przeżywało wtedy te mistrzostwa świata. I moim zdaniem działa ten SpaceBuds. To jest taka pierwsza platforma, znaczy jedna z pierwszych platform NFT dla Cardano. I ona ma po prostu te kosmiczne stworki, którzy może słuchacze sobie obejrzą po zakończeniu audycji albo już znają, mają po prostu taką wartość emocjonalną, widzę bardzo dla ludzi, którzy mają tą sieć Cardano, że po prostu jak będę miał tego stworka, to byłem tym pierwszym, którego tego sobie mógł kupić, że tak się wyrażę. Nie wiem zupełnie, jakie będą ceny tych stworków za rok, za dwa, za pięć lat. Są dwie teorie tutaj. Pierwsza teoria jest taka, że te stworki będą całkowicie bezwartościowe. Po prostu mniej nawet niż za nie trzeba było zapłacić. A były to dość drogie stworki, muszę powiedzieć, bo tam cena rosła od 10 do 100 euro, zdaje się. Więc, ale jest też druga teoria, która mówi, że te stworki będą bardzo wartościowe, dlatego że jest to jedna, jak wspomniałem już, z pierwszych platform dla Cardano po prostu NFT. Jeśli ten protokół się dalej będzie rozwijał i ten cały projekt, a ja wierzę, że tak będzie, no to być może, ale zaznaczam słowo być może, ja też nie mogę powiedzieć, że tak będzie na pewno, te stworki będą miały wartość sentymentalną po prostu dla będą miały wartość sentymentalną, kropka. I jak już coś ma wartość sentymentalną, a dobrze to wiemy z naszego prywatnego życia, prawda, że mamy na przykład jakiś obrazek, tak, i na tym obrazku, czy tam zdjęcie jakieś, to jest na przykład bardzo wartościowe dla nas zdjęcie, tam jest nasza rodzina, czy tam nasi znajomi, czy cokolwiek, no to jeśli ktoś nas zapyta, jaką to ma wartość dla ciebie ten obrazek, prawda, no to różni ludzie powiedzą różne rzeczy oczywiście, ale pewnie nikt nie powie, że jak mogę sobie go podrzeć, to okej, prawda? Może nawet niektórzy będą próbowali jakąś monetarną wartość dać.
No ale spoko, ale wiesz co, Mateusz, to ma dla mnie wartość, dla nikogo innego nie ma. To zdjęcie ma dla mnie wartość.
Tak, to jest trochę zły przykład. Może raczej chodzi o na przykład jak
rozumiem,
właściciele, nie właściciele, tylko piłkarze na przykład mają koszulki, prawda? Więc jeżeli wspieramy na przykład daną drużynę piłkarską i na przykład ja dostanę koszulkę Lewandowskiego, prawda? No to tą koszulkę mogę potem sprzedać. Ale to jest po prostu zwykła koszulka. Ale nie, to nie jest zwykła koszulka, bo ją nosił Lewandowski, tak? Na boisku i tak dalej. Więc mi się wydaje, że może to jest lepszy przykład. Tak. Troszeczkę to była nie.
Może tak. Wiesz, no to jest to, co mówisz. No, to może mieć jedynie taką wartość, moim zdaniem, w przyszłości, że to było jeden z pierwszych albo pierwsze. I to jestem w stanie jakby przyjąć, ale no, nie wiem, dla mnie więcej warte są te ADA, żeby je sobie utrzymać niż ten obrazeczek. Tym bardziej, że mam jeszcze taki problem, ja rozumiem, że to jest gdzieś tam na blockchainie zabezpieczone, ty jesteś jedynym właścicielem i tak dalej. Mimo wszystko to ma wymiar graficzny i ta grafika może być w prosty sposób sklonowana, skopiowana i tak dalej. Oczywiście wiadomo, jej nie będzie na blockchainie. I nie będziesz miał tego, nazwijmy to, prawa własności do tego. Natomiast no, być może akurat ten konkretny projekt mnie nie przekonał. Może jakby się jakieś inne pojawiły, to bym inaczej na to postrzegał. No ja nie za bardzo dostrzegłem w tym jakby taką wartość,
no, która ja też nie
przeważyła nad tym, żeby go
załatwić. Być może ta ADA, no, nie? Na przyszłości będzie bardzo wysoka dla nas. Natomiast co chciałem powiedzieć, ten argument ze skopiowaniem to bardzo dużo ludzi zwraca na to uwagę, że jeżeli mam JPEG-a czy mam PNG, to mogę wielokrotnie to pobierać, powielać, przepraszam. Jesteśmy na początku tej całej rewolucji NFT. Ja nie uważam, że JPEG-i akurat doprowadzą specjalnie do rewolucji NFT, natomiast inne rzeczy, to znaczy na przykład jakieś patenty albo prawa własności do czegoś. Prawo. Słucham? Tak, czyli że po
prostu
są inne
pomysły. Tu się zgadzam z tobą, tak, to jak najbardziej.
Inne pomysły, które można realizować, które mogą mieć zabezpieczenie na blockchainie po prostu jak w formie praw autorskich. No oczywiście tutaj ktoś mu się też by przyczepić i powiedział, no tak, Mateusz, ale przecież to też można powiedzieć, prawda? No, to jest prawda, przy czym przed sądem na przykład, jeżeli będzie się potem próbowało do tego udowodnić to, no to można powiedzieć, że ten blockchain wtedy zabezpieczał mi jakby, że ja jako pierwszy wykupiłem sobie te prawa własności, ja mam te prawa własności, a ty ich nie masz. Więc tutaj dochodzimy do jakby najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o NFTs i fungible tokens. Dopóki to nie jest w jakiejś formie wspierane, czy to przez rządy, czy przez innych ludzi, przez prawodawstwo w danym kraju, no to właściwie to się ma tylko jakiś tam NFT na blockchainie, ale no i co z tego? Czyli albo ludzie muszą nadać temu wartość, albo rządy i ustawodawca muszą po prostu temu nadać wartość. I tu jesteśmy na początku tutaj tak naprawdę tej drogi. Ustawodawcy jeszcze, z tego co się orientuję, no nie ma jeszcze rozwiązań legislacyjnych, jeśli chodzi o NFTs i prawo patentowe i tak dalej. Są. Ale to jest młoda branża i to się może zmieniać i to się może bardzo szybko zmieniać. Podam przykład. W Niemczech na przykład jest niedawno, nie wiem czy rok temu, czy pół roku temu, rząd niemiecki zgodził się na to, że na blockchainie można mieć udziały w spółkach giełdowych. Niesamowita wiadomość w ogóle. To znaczy, że ustawodawca przewiduje, że ktoś może mieć udziały, prawda? I te udziały nie są w formie papierowej czy na GPW, czy tam u jakiegoś maklera, tylko mogą być na blockchainie. No coś niesamowitego po prostu. Więc to się rozwija i myślę, że się będzie rozwijało. Różne kraje oczywiście różnie do tego podchodzą, różną prędkość mają. Niektóre są bardziej sceptyczne, inne są mniej sceptyczne, ale ja przyszłość dla NFT jak najbardziej widzę. Przy czym te rozwiązania prawne chciałbym widzieć, żeby podążały za tym, no, troszeczkę szybciej niż podążają, przynajmniej w Polsce.
Znaczy wiesz, no ja się zgodzę, że ogólnie tokenizacja, nazwijmy to, to jest jeszcze troszeczkę inny temat tokenizacji pewnych rzeczy. To, że te udziały i tak dalej będą na blockchainie, to jest dla mnie dość oczywiste, bo to nawet nie potrzeba do tego specjalnie czy jakichś tam rozwiązań niesamowitych, bo tu chodzi o technologię zdecentralizowaną, czyli też bezpieczniejszą, tańszą, no to jest pewnego rodzaju serwer w tym momencie, tak, blockchain, tylko zdecentralizowany, więc zasadniczo i z punktu widzenia użytkownika czy właściciela danej akcji, załóżmy, jest on lepszy niż jakiś zapis w jakimś rejestrze niezdecentralizowanym, jak i z punktu widzenia też jakby kosztów tego utrzymania, więc wydaje mi się to dość naturalne. Natomiast wiesz, nie będziemy pewno wchodzić w szczegóły w tym momencie, bo tokenizacja to jest jeszcze osobny temat, zresztą to się dzieje w tym momencie i to już jest, nawet w Polsce, prawda? Tam na przykład Janusz Palikot stokenizował whisky, można sobie kupować i tam generalnie są firmy, które się tym zajmują, taką tokenizacją. Czyli ale to jest dalej reprezentacja udziałów jakby takich, nazwijmy to, w rzeczywistym świecie, tylko jakby w nowatorskiej bardziej formie, no nie? Natomiast dalej to dla mnie jakby, nie wiem, dalej to nie tłumaczy, bo NFT jako tako, no czym on miałby się w tym momencie różnić od takiego tokena, jeżeli wiesz, no bo rozumiem, że w NFT jesteś właścicielem, załóżmy, danego, nie wiem, obrazka, tak? A w tokenizacji możesz być właścicielem części tak, tego obrazka.
To jest różnica między
w tym obrazku. Czy dobrze rozumiem?
NFTs i, no właśnie. Tokenami, prawda? O tym nie wspomnieliśmy tutaj. Tokeny po prostu mają taką samą wartość. Prawda?
No właśnie.
Natomiast nie? NFTs, czyli non-fungible, czyli z angielskiego, jakby to powiedzieć, tak. Nieprzekładalne, czy nie wiem, jak to dokładnie. Niewymienialne, tak, to jest dobre słowo. Niewymienialne tokeny polegają na tym, że każdy token jest unikalny, prawda? Więc mi się wydaje, że patent jest takim dobrym przykładem tego, do czego można porównać NFT, bo patent jest tylko jeden na coś, prawda? Ja nie mogę mieć drugi patent na to samo, ale to nie ma, to tak naprawdę nie ma żadnego sensu mieć drugi patent na coś tego samego, prawda? Więc to się będzie rozwijało też, mi się wydaje, tak.
No tak, ale to w tym moim rozumieniu no można by było stokenizować NFT, no nie? No bo tak. Generalnie, jeżeli no to możemy to tokenizować tak, i jakby tę wartość podzielić
patent,
na wielu,
prawda,
ludzi
i
to by miało
patent.
Sens,
to
no nie? Ma, ale dobra, no zobaczymy. Tak. No właśnie, ale dobra, no to będziemy obserwować jakby ten temat, tak jak mówię, tak jakieś obrazeczki, jakieś tam cukiereczki, ciasteczka, prawda, i robaczki, no to fajne są, natomiast jakby myślę, że tutaj prawdziwy biznes to myślę, że będzie
zresztą,
właśnie na takich jakby troszkę innych rzeczach, których być może
dzisiaj
nie wiemy, no
właśnie
nie?
Właśnie na NFTs mogą być nieruchomości, szczerze mówiąc, bo nie ma drugiej takiej samej nieruchomości. Zawsze jest inna to nieruchomość, więc to też jest rynek dla NFT jak najbardziej. Przy czym, no.
Ale czym
tym,
by miało różnić
jest
od normalnego
na blockchainie tego, no. Nie w rejestrze jakiegoś sądu.
No to tak, ale tak jak mówię, to może to jest kwestia semantyki, czyli nazewnictwa, bo tego nie trzeba nazywać NFT, to jest po prostu informacja na blockchainie, no i tyle, no i nie potrzeba do tego żadnego NFT, no chyba, że wszystko...
A tak, mi... przepraszam.
Oj, coś tam nam szeleści, nie wiem, co tam się dzieje u ciebie.
A tak,
W każdym razie tutaj chodzi mi o to, że to w metadanych no,
być
równie
może
dobrze
tak,
można zapisać,
nie
prawda?
jestem ekspertem
Tu
z
nie
tego,
potrzeba
nie
NFT.
Będę się w tej chwili kłócił.
No właśnie, dobra, no to będziemy... Ja będę też drążył ten temat NFT, bo jakby chciałbym zrozumieć to, ten
no
fenomen,
ja
trochę
się
mnie
nie
to
dziwię.
Jakby na
Nie
razie
dziwię
jeszcze
się.
nie do końca
Mi się wydaje, że to
przekonuje,
trochę
nie?
o więcej chodzi nie już o
Dobra, ma...
JPEGi, tylko musimy jeszcze to odkryć.
No właśnie, no okej. Na razie to jest faktycznie niezła pompa, no nie, w sensie, że tam jakby wydaje mi się, że dużo ludzi się łapie po prostu na takie FOMO na zasadzie o NFT i właściwie jest jakby troszeczkę tak
No moim
bardziej
zdaniem
na
to
emocjach
jest
chyba niż jakiegokolwiek
większość,
tutaj, wiesz,
95%, bo
takiego...
są wyjątki, jest tylko oparta na emocje, że po prostu wiem, że ktoś inny zaraz kupi trochę drożej, więc ja też daję temu jakąś tam wartość, ale jestem do tego sceptyczny, sam nie posiadam żadnych NFT. Być może to jest wielki błąd i będę teraz przez słuchaczy bardzo skrytykowany i ej, ty nie wiesz co robisz i tak dalej, to jest bardzo możliwe, ale bardziej wierzę w ten świat NFT, gdzie jest podłączenie do świata rzeczywistego w jakiejś tam formie, no, na przykład te patenty, o których wspomnieliśmy i tak dalej.
Tak, ale Mateusz, moim zdaniem to nie jest do tego żadna NFT potrzebna, no nie? Natomiast okej, okay, dobra, zamknijmy już ten temat, bo ja też od razu powiem, że nie mam żadnych NFT i jestem ciekaw, czy ktoś będzie w stanie nas przekonać do tego, żebyśmy zaczęli takie NFT inwestować, no nie? Bo zakładam, żeby to i tyle. Dobra, słuchaj, Mateusz, ja myślę, że tak, jesteśmy już godzinę, rozmawiamy, żeby też tutaj zamknąć ten temat. Pewno jeszcze wrócimy do jakichś rozmów, jeżeli będziesz na tyle uprzejmy i miły, żeby przyjąć zaproszenie, to pewno będziemy kontynuować nasze rozmowy. Natomiast na ten dzień dzisiejszy to myślę, że moglibyśmy zakończyć. Powiedz mi tak podsumowując, czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć słuchaczom, czy polskim, że tak powiem,
tak, jest coś, co chciałem
kryptowaluciarzom,
powiedzieć na sam
ewentualnie
koniec.
osobom, które się
Bardzo
temu
zachęcam
światu
do
przyglądają?
poznania Cardano. Nie dajcie się wciągnąć w te gierki typu, że tylko Bitcoin, tylko Ethereum i tak dalej. Jest to bardzo ciekawy protokół, zdecentralizowany. Będziemy mieli niedługo głosowanie pod koniec tego roku, czy firma IOHK dostanie również kolejny pięcioletni kontrakt, więc to nie jest scentralizowany protokół, tak jak bardzo dużo ludzi chce, żebyście myśleli. Bo po prostu ma w tym swoje jakieś interesy. Boją się, że wartość ich tokena czy kryptowaluty po prostu wtedy będzie mniejsza, ponieważ Cardano będzie większa. Miejcie otwarte oczy. Na YouTubie jest mnóstwo materiałów na ten temat, na Twitterze zgłoście się do mnie. Na tyle, ile będę miał czas, to pomogę to wyjaśnić. I nie tylko cały świat Bitcoinem musi żyć, naprawdę.
No ja bym się pod tym podpisał, zgodził. Oczywiście dla mnie to nie jest Bitcoin czy Cardano, to jest to i to. Natomiast jeśli mówimy Cardano czy Ethereum, to chociaż też mam Ethereum i tokeny na Ethereum, to uważam, że Cardano tutaj jest zdecydowanie lepsze. I jakby też rozumiem te głosy, te właśnie tą krytykę, myślę, że to wynika ze strachu po prostu, bo zasadniczo no Cardano idzie mocno do przodu. Bardzo mocno, że tak powiem, kapitalizacja się zwiększa, ludzie dostrzegają ten potencjał, no wszystko ma lepsze w porównaniu do Ethereum. No i właściwie no, ci fani Ethereum nie bardzo mają argumenty, no, a ktoś jest zapakowany mocno w Ethereum, no i kurczę, nawet z punktu widzenia takiego oczekiwań, czy emocji, czy po prostu jakichś tam innych kwestii, no ciężko jest szybko sobie, że tak powiem, podmienić rzeczywistość i zmienić zdanie, tym bardziej, że no jakby przez długi czas można było zarzucać Cardano, że niewiele się dzieje, chociaż bardzo dużo się działo, ale niewiele jest pokazywane na światło dzienne, a teraz to wszystko zasadniczo już będzie, że tak powiem, rollout, tak? Czyli wypuszczone. No i tutaj te wszystkie konwertery, te łatwe przejścia, te szybsze, tańsze opłaty, większa decentralizacja, no to wszystko powoduje, że gdzieś tam faktycznie jest to duże zagrożenie. Chociaż tak jak mówię, życzę dobrze każdemu projektowi, natomiast rynek finalnie zweryfikuje i twórcy zdecentralizowanych aplikacji, te firmy po prostu same będą wybierać odpowiednie blockchainy, nie?
Więc ja również bardzo dziękuję.
Myślę, że to czas po prostu pokaże. Dobra, Mateusz, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. I do usłyszenia ponownie. Podlinkujemy do polskiej społeczności, do Mateusza na Twittera i w inne jeszcze miejsca.
Do usłyszenia, trzymaj się.
Będą związane z tym właśnie odcinkiem. Także do usłyszenia.